Radio Maryja Katolicki Głos w Twoim Domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z Torunia, z Polski, wita się z Państwem Radio Maria. Pozdrawiam gorąco i serdecznie słuchających nas ze stacji naziemnej na Florydzie. Drodzy radiosłuchacze, my tak dzisiaj rozpoczynamy z Florydą od kontynuacji niejako naszej rozmowy, jaka toczy się tu już od kilku godzin na antenie Radia Maria. Są z nami panowie profesorowie, pan profesor Julian Sokołowski z Polskiej Akademii Nauk oraz pan profesor doktor habilitowany Jacek Zimny z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest redaktor redakcji rolniczej Radia Maryja, pan Michał Grabianka. Mówimy o odnawialnych źródłach energii, ale w zasadzie mówimy o gospodarce Polski, o tym innym spojrzeniu, nowym modelu, o tym, że nasza ojczyzna może być samodzielna gospodarczo, może być niezależna, może pobudzić wiele sił, potencjału i to ludzi, miejsc pracy, inżynierów, myśli twórczej, tak abyśmy nie byli zepchnięci do roli kraju trzeciej czy czwartej kategorii. To między innymi wymowa właśnie tych wszystkich rozmów, stwierdzeń, a z drugiej strony także i to pobudzenie do miłości polskiej ziemi, do świadomości tego, jakim ona jest bogactwem. Telefony do naszego studia z oceanu 655 23 33 lub 655 23 66, numer kierunkowy 011 48 56, z Europy 00 48 56, numer z Polski 655 23 55 lub 655 23 56, to Polska Północna i Polska Południowa, kierunkowy 0 prefix 56. Ja myślę, panowie profesorowie, panie redaktorze, że kontynuujemy naszą rozmowę dalej. Odbiorę telefon, słuchamy Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze? Kto mówi i skąd?
Stanisław z Holandii. Trochę zaskoczony zostałem, że mi się udało.
Witamy Panie Stanisławie, bardzo proszę, jesteśmy na antenie już.
Czy są jeszcze tam panowie profesorowie w studiu?
Są.
Aha, no to ładnie. Też akurat temat, który mnie fascynuje właściwie od lat, i w którym sam miałbym coś do powiedzenia, dlatego że sam się zajmowałem trochę też tymi sprawami. No i postanowiłem zabrać głos. No w ogóle obserwuję od bodajże 20 lat to, co się dzieje w Holandii. I muszę powiedzieć, że to, co w Polsce spotyka właściwie, to, co się w Polsce dzisiaj dzieje, to już praktycznie to miało miejsce tutaj w Holandii, dlatego że może nie w tak drastycznej formie, jak to się w Polsce odbywa, ale ponieważ ja sam próbowałem swoje wynalazki realizować w tej dziedzinie, no i napotkałem się na trudności różnego rodzaju. Potem obserwowałem, co się dzieje dalej w tej dziedzinie i po prostu doszedłem do wniosku, że ta dziedzina jest obsadzona już tak różnymi, no powiedzmy, biznesmenami.
Tak.
No to właściwie jest dziedzina, w której no po prostu nowicjusze nie mają żadnych szans. Ponieważ, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ponieważ Polska w pewnym sensie na tym rynku jest nowicjuszem. No i dlatego myślę, że po prostu te kłopoty Polski wynikają również i z tego, że po prostu Zachód się boi konkurencji, a ponieważ ja doskonale wiem, że w tej dziedzinie akurat Polska nigdy nie była zacofana, tak jak w dziedzinie przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej. No, w tej się specjalizowałem, więc rozumiem, dlaczego dlaczego tyle kłopotów polskie wynalazki mają, żeby się przebić. No zresztą to sam odczułem na własnej skórze tutaj. No jeżeli można, poczekam chwilę na jakąś tam reakcję ze strony panów profesorów i pozostanę jeszcze przy telefonie, dobrze?
Dobrze.
Proszę pana, problem rozwoju urządzeń energetyki odnawialnej rzeczywiście jest problemem krajów zamożnych, dlatego że tą tematykę podjęły kraje Europy Zachodniej znacznie wcześniej jak my. Mają oczywiście tutaj swój ogromny potencjał wykonawczy. No głównie, jak mówię, kraje Dania, Niemcy, Holandia, Anglia, prawda, Włosi, którzy akurat w ramach Unii Europejskiej są wiodący, jeżeli chodzi na przykład o energetykę wiatrową i to centrum badawcze na Sycylii czy w pobliżu Rzymu, przepraszam. To wszystko świadczy o tym, jak ogromne środki i zaangażowanie państw tamtych jest tą tematykę. I tu chcę powiedzieć taką rzecz, że jeżeli chodzi o te systemy energetyczne, one również w Polsce funkcjonują bardzo dobrze od wielu, wielu lat. Jest wiele polskich zakładów jeszcze produkujących urządzenia energetyki wiatrowej, turbiny wiatrowe, wiatrowe pompy wodne, pompy ciepła, przynajmniej 3-4 zakłady na północy kraju, w centrum i w Wadowicach, kolektorów słonecznych. Także tutaj nie mamy żadnego kompleksu, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju i wdrażań. Oczywiście, że to jest mała skala i te koszty z tego powodu są stosunkowo może wysokie, ale właściwa polityka państwa, no na przykład, nasuwa mi się tu natychmiast propozycja, dlaczego podatek VAT-u dla tych wszystkich urządzeń energetyki wiatrowej wynosi 22%, natomiast dla urządzeń energetyki opartej na spalaniu ma 7%. No, normalna logika nakazałaby przynajmniej odwrócić albo zredukować podatek VAT-u na urządzenia energetyczne czystej technologii do zera. I tak robią kraje, którym zależy na rozwoju, na pobudzeniu tej gospodarki i wytwórczości.
Może, przepraszam, że się trochę wtrącę w słowo, bo może to nie jest dokładnie tak. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Ja wiem w każdym razie z praktyki to nieco, że tak zwany zielony prąd jest trochę droższy niż zwykły. Zielony w tym sensie, że właśnie pochodzi ze źródeł odnawialnych.
Proszę pana, droższy w tym sensie, że państwa zachodnie, czy Włochy, Niemcy, dotują celowo i podnoszą cenę zakupu tej energii po to, ażeby przekonać społeczeństwo do tego typu rozwiązań. I w Niemczech od wielu lat tego typu programy są wspierane przez rząd do czasu, kiedy określony segment energetyki, na przykład wiatrowej, dojdzie do takiego samorozruchu i samowystarczalności i napędu własnego, że da sobie radę i te ceny tam radykalnie spadają. Jako przykład tendencji pozytywnych chcę powiedzieć, na przykład kilowatogodzina energii z fotowoltaiki, uważanej za najdroższą energię, w przeciągu ostatnich 10 lat spadła z 1 dolara za kilowatogodzinę do 9 centów. Także, proszę państwa, jeżeli sobie wyobrazimy tą krzywą spadku cen, to za kilka lat one się przetną i w zasadzie można powiedzieć, że już dzisiaj ta cena jest równoważna kosztowi energii ze spalania, a według mnie jest znacznie niższa, bo nie są tu uwzględniane w ogóle w spalaniu koszty środowiskowe, zanieczyszczeń, powiedzmy tego wszystkiego, co jest zatruciem środowiska.
I ogromne pieniądze ze strony środowiska, które idą potem na ten.
Tak jest.
Tak, no i tu jest znowu druga dziedzina, która się wiąże z tą pierwszą oczywiście. Znowu ponieważ walczy się z tak zwaną ochroną środowiska, więc powstały znowu firmy, które się specjalizują w oczyszczaniu zacznę z tego środowiska i tak dalej, po prostu to jest w tej chwili jeden chyba bodajże z najlepszych biznesów na świecie, jeśli tak można powiedzieć.
Jest i najbogatsze ministerstwo. I najbogatsze ministerstwo.
I jeśli można powiedzieć nasze zdanie, tak, bo pan pytał, to właśnie występujemy w takim programie, żeby dwa resorty, które teraz działają przeciw sobie, bo tak, ochrona środowiska i resort gospodarki. I teraz to, co zepsuje resort gospodarki, to naprawia i tak jak pan powiedział, jest to najbogatszy resort i pieniądze przeznacza na ochronę środowiska, czyli na zabranianie robienia nawet mądrych rzeczy przydatnych, podczas gdy na przykład Stany Zjednoczone nie zgodziły się na podpisanie protokołu
z Kioto,
a Polska się zgodziła i dajemy w tej chwili, mam tu dokumentację Ministerstwa Ochrony Środowiska, które przeznacza 159 miliardów złotych na 8 lat na ochronę środowiska. I ja tylko sobie powiedziałem, gdyby z tego 10% dano zamiast na ochronę, dano na też na ochronę, na wytwarzanie energii czystej, to by to środowisko znacznie więcej zostało ochronione i mielibyśmy środki na rozwój energetyki odnawialnej, czystej.
Przepraszam, tak przerwę, bo tak, przerywam, bo ja muszę kończyć, karta mi się kończy. Tak. Chciałem jeszcze dodać swoje zdanie. Oczywiście ja mam własne zdanie co do intencji tego rządu i zresztą ostatnich poprzednich. Więc ci ludzie po prostu nie są zainteresowani w tym, żeby Polskę doprowadzić do rozkwitu. To widać po prostu w każdym działaniu tych ludzi, że oni realizują jakieś cele, które dla nas są niezrozumiałe, może dla zwykłych ludzi, ale w każdym razie to nie jest przypadkowe, nie są przypadkowe działania, wszystko jest dokładnie przemyślane, w którą stronę Polska ma iść i tak ją po prostu prowadzą i tyle, no według jakichś wytycznych. Nie wiem, czy się pan zgodzi ze mną, ale...
Zgadzam się z panem, tylko pod jednym warunkiem. Jak jedni przemyślają, jak ją wyprowadzić, tą Polskę, to uważamy, że druga grupa...
My musimy ich umieć przechytrzyć.
O właśnie.
Panie profesorze, tak jest?
Tak jest.
Ja coś nieco już na ten temat kiedyś kilka lat temu mówiłem, że można było ich przechytrzyć, tych ludzi, no ale niestety byłem w mniejszości, tak mi się wydaje, no niewielu ludzi podejmowało wtedy jakieś tam działania, ale...
Oby się nastała większość, panie Stanisławie.
Tak jest, to by się stało. No,
panie Stanisławie, w uzupełnieniu tej pańskiej informacji chcę powiedzieć, że mam tutaj materiały unijne, które zakładają, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej gospodarka polska wzrośnie tylko o 1-2% rocznie. Proszę państwa, takie są programy unijne dla Polski na najbliższe 20 lat. I w tym okresie 20 lat przy takim procentowym wzroście rocznym poziom rozwoju kraju ma osiągnąć najsłabsze kraje piętnastki. Czyli ten program, o którym my mówimy, jest znacznie bardziej ambitny. On stawia gospodarkę polską na nogi, żeby mógł w kraju wystąpić scenariusz rozwoju, musi być minimum 5% rocznie PKB, produktu krajowego brutto i mówiąc krótko, ten przyrost roczny rzędu 1% nas absolutnie nie interesuje.
Może odbiorę kolejny telefon w naszej rozmowie. Słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz witam wszystkich, kto mówi skąd?
Bożena z Kolonii.
Witamy Pani Bożeno, bardzo proszę.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz witam wszystkich.
Ja dzwonię z Kolonii. Witam serdecznie gości, panów profesorów i ojca prowadzącego audycję. Serdecznie dziękuję w ogóle za tą audycję, która ma miejsce w Radiu Maryja. ponieważ podejrzewam, że nie byłoby miejsca, żebyśmy usłyszeli po prostu o tych rzeczach w jakichkolwiek innych środkach, jakim bogactwem Polska dysponuje. A ostatnio jestem pod wrażeniem w ogóle spotkania, które miało miejsce tu w Kolonii, a odbyło się w Święto Bożego Ciała, zaraz po procesji. I po prostu żeśmy z grupką osób, którym leży dobro Polski też na sercu akurat byli i jesteśmy zbulwersowani, jak po prostu placówka dyplomatyczna i jej reprezentantka pani Elisabeth Sobutka-Konsul wystąpiła z odczytem zatytułowanym Polen auf dem Weg in der europäischen Gemeinschaft. Więc kiedy...
Czyli Polska na drodze do wspólnoty europejskiej, tak?
Tak, tak. Więc proszę ojca, słuchaliśmy cierpliwie. Nie podobało nam się w ogóle to, że pani konsul mówiła w języku niemieckim, co jej potem próbowaliśmy w ogóle, bo otrzymaliśmy w ogóle plan. Widocznie byliśmy gośćmi niepożądanymi, bo wielkie zdziwienie wzbudziliśmy, że domagaliśmy się w ogóle dyskusji, która była zaznaczona w programie w ogóle tego spotkania, a ponieważ byliśmy kłopotliwi w zadawaniu pytań, dążono do tego, żeby ona się nie odbyła. I w końcu, jak gdyby pani konsul wygospodarowała dla nas 15 minut dosłownie i z ogólnej sali, gdzie byli wszyscy uczestnicy, wyprosiła nas do takiej sali na górze, tak jak gdyby w izolacji, to też skomentowałam w ogóle faktem tym, że no, my chcemy po prostu przy szerszym audytorium dyskutować, a nie zamknięci w klatce, bo to przecież do niczego nie prowadzi. Proszę ojca, zarzuciliśmy jej to właśnie, że mówiła w języku niemieckim, mimo że gro ludzi na tym spotkaniu było polskojęzycznych, bo całe spotkanie było zatytułowane Begegnung mit der polnischen Sprachigen Gemeinde in Köln, czyli polskojęzyczna wspólnota w Köln. I to odpowiedziała nam, że to jest dyskusja organizowana w ogóle dla Niemców, że my tylko jako Polacy mamy się przedstawić z dorobkiem artystycznym. No tam występował chór parafialny.
To pytanie, gdzie ten Begegnung?
Tak, tak. Tak. I proszę ojca, zarzuciliśmy między innymi kłamstwo odnośnie profesora Bartoszewskiego Władysława. Bardzo się zmieszała, ale dalej twardo broniła, że on posiada tytuł profesora, więc użyliśmy argumentów, żeby jej udowodnić, że kłamie. Po prostu kłamie. Okłamuje ludzi. Więc potem sprowokowaliśmy jej tym zarzutem kłamstwa do tego, że zapędziliśmy ją taki trochę ślepy zaułek i przyznała się, że ona jest pełna w ogóle podziwu i wdzięczności i jest wychowanką między innymi profesora Bartoszewskiego, na co ja skomentowałam, że no teraz rozumiem tą stronniczość i tą wielką walkę o tą osobę. I proszę ojca, zaznaczyła, w ogóle potraktowała nas w ten sposób, kiedy żeśmy próbowali zadać pytania. Jeśli chodzi, pierwsze pytanie między innymi padło o straty i zyski dla Polski z wejścia do Unii Europejskiej. Ignorancja, wielka ignorancja, nieodpowiadanie w ogóle na pytanie, że to tak wyglądało, że tylko same pytania od nas. Ja akurat miałam w posiadaniu artykuł opublikowany w naszym dzienniku pana Filipa Adwenta i postawiłam jej te pytania, które tam pan Filip Adwent w ogóle zadał. Też nie uzyskałam odpowiedzi. Wiele innych w ogóle jeszcze osób, które właśnie próbowały też jakoś, żeby odpowiedziała nam ten. W każdym razie z jednego się bardzo cieszę, że na tym spotkaniu, może i niewłaściwe ręce wpadły w ogóle te rzeczy, które posiadam. Chciałam powiedzieć, że się jeszcze dowiedziałam od pana Leitera, czyli to jest odpowiednik kierownika, bo to się wszystko odbywało w Domu Forum w Kolonii przy katedrze, od pana doktora Karla Heinza Paulusa, Dowiedzieliśmy się m.in., że euro w Polsce już zostanie wprowadzone od stycznia 2004 roku, co też było dla nas szokiem. Ale jak się zapoznałam z tymi publikacjami, które tam były wyłożone, ale podejrzewam, że nie dla nas. Więc tutaj zacytuję taki fragment, bo to mi w ogóle wtedy nie zdziwiło, dlaczego tak szybko wszystko idzie. Więc z jednej książki, gdzie ta książka jest opracowana i bardzo chętnie bym udostępniła w ogóle panu profesorowi Nowakowi, bo wiem, że on redaguje teraz książkę właśnie o przystąpieniu do Unii Europejskiej i to by była dla niego chyba bardzo pomocna sprawa, bo między innymi chcę powiedzieć, że autorzy tej książki, a publikacja powstała dzięki wsparciu przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. I autorzy korzystali z dokumentów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacji Konrada Adenauera, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Komisji Europejskiej i Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych USA. I po prostu tam pisze, że kolejnym nowym krokiem na drodze do poszerzenia były konkluzje szczytu Unii Europejskiej w Göteborgu w czerwcu 2001 roku. Rada Europejska potwierdziła swą determinację w dążeniu do pomyślnego zakończenia negocjacji akcesyjnych z najlepiej przygotowanymi kandydatami do końca 2002 roku, tak aby pierwsi nowi członkowie mogli uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Polska spodziewa się, że w trakcie prezydencji belgijskiej prezydencji kontynuowane będą rozmowy w ponad 10 obszarach negocjacyjnych. Zaś realizacja założeń, w cudzysłowie strategii rozszerzania, pozwoli na tymczasowe zamknięcie rokowań w takich obszarach jak energia, w cudzysłowie podatki, środowisko, transport, wymiar sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne czy rybołówstwo. Więc doceniam wielkie w ogóle działanie panów profesorów w tej, ale jak czytam między innymi te informacje z tych książek, bo tu między innymi występują wypowiedzi pana Gintera Verheugena, nawet nie przypuszczałam, że miał wykład w Krajowej Szkole Administracji w Warszawie 24 października 2000 roku. Pana Klausa Bachmana z pozycji, cytat, Polska Kaczka, Europejska Staw wydany w Warszawie 1998 i wiele, wiele innych postaci, więc no dostaję po prostu w ogóle szoku. Poza tym jestem jeszcze w posiadaniu książki, która jest pięknie wydana i pisze Polen ihre Geschäftspartner. Jest to książka jak gdyby stworzona dla Niemców.
To może można by powiedzieć pani Bożeno, że geszeft to chyba tak, ale czy partner, to też pytanie.
Nie, właśnie, ja to pani konsul powiedziałam, bo ona cały czas naciskała, w ogóle to zdziwiła mi bardzo w ogóle zapowiedź pani konsul przez pana właśnie tego Leitera Dom Forum doktora Karla Heinza Paulusa, który jak gdyby uwiarygodnić jej pozycję, powiedział, że ona jest osobą bieżącą, a jednocześnie politykiem, czyli tu się potwierdza znowu to proszę ojca.
No ale to w tym momencie daje argument taki, który słyszałem wielokrotnie z ust tego typu ludzi. Tak. Nie mieszajmy wiary do polityki i polityki do wiary.
Więc ja chcę powiedzieć właśnie, że to jest takie wieszanie się i uwiarygodnianie się Kościołem, proszę ojca. I myśmy to po prostu odczuli. I proszę sobie wyobrazić, że ta książka właśnie, o której teraz wspomniałam, jest wydana w ogóle dla Niemców, na papierze kredowym, gdzie są normalnie nawet, proszę ojca, telefony kierunkowe do każdego województwa. To jest jak gdyby taka pomocna, rozumie ojciec, dla ludzi. Którzy by chcieli inwestować w Polsce i żeby nie mieli dosłownie żadnych kłopotów, nawet jeśli chodzi o kioski ruchu, gdzie są rozmieszczone, o autobusy.
To jest pani Bożeno, to co też pan Filip mi mówił, Filip Adwent, wspomniany autor artykułu w naszym dzienniku, że widział właśnie 2 lata temu taki katalog działek budowlanych, czy też pod inwestycję jakąś i też podaną dokładną odległością do słupów energetycznych, do ujęcia wody, do kanalizacji i do szosy, i do kolei i tak dalej. I to, co pani mówiła.
Proszę ojca, i trzecia książka jest zatytułowana Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Kontext von Polens Betritt zum Europäische Union. I to jest też w języku niemieckim. Ja proszę ojca, nie miałam.
Czyli Arbeit macht frei zmieniło się na...
Ja nie miałam po prostu jeszcze możliwości, bo to są pozycje dosyć obszerne. A tak jak mówię, w czwartek je nabyłam. I proszę ojca, dziwię się w ogóle, że pan Stanisław z Niemiec był na naszym spotkaniu i jego znajomi, którzy byli sprowokowani być może naszymi pytaniami, bardzo dobrzy znajomi, powiedzieli ze złością nawet do nas, że no to jakie wyjście ma Polska? Albo Unia Europejska, albo korytarz do Kaliningradu. Więc ja ze spokojem dla tego pana, który tak do mnie wrzasnął, odpowiedziałam, a innych rozwiązań nie ma dla Polski?
Tak.
I proszę ojca, ja się...
Jest właśnie trzecie rozwiązanie, Polska,
tak,
prawda?
Tak, właśnie. I proszę ojca, ja się w ogóle dziwię, bo normalnie, jak żeśmy też powiedzieli dla pani konsul, dlaczego ona, bo ona w ogóle naświetlała aspekty, że w Polsce jest duży wpływ kultury niemieckiej i tylko te aspekty poruszała w tej swojej w ogóle wypowiedzi. No i wiadomo, zachwalała Unię, że ten, gdzie myśmy w ogóle no, byli zszokowani, no bo przecież ja jej powiedziałam, czy ona zdaje sobie z tego sprawę, że już nie jesteśmy w posiadaniu połowy ziem odzyskanych, więc no normalnie się cynicznie śmiała w usta, a kiedy się niezręcznie w ogóle stawała w ogóle w jakiejś sytuacji, to włączał się właśnie pan Leiter tego domu forum i jak gdyby po prostu kończył sprawę. No,
ja dobrze, myślę pani Bożeno, że w takim momencie, kiedy ktoś tak cynicznie to mówi o tym wpływie kultury niemieckiej, to trzeba powiedzieć, że ten wpływ zaznacza się w takich miejscowościach jak Auschwitz, Birkenau, Sobibór, Majdanek i Sztuczkowie, wielu innych, prawda?
Właśnie się zdziwiłam jej pytaniu, bo ona powiedziała, że po raz pierwszy się z taką grupą w ogóle spotkała, tak zgodną, nie? Tak zaznaczyła, a ja mówię, no tak, jeżeli pani odfajkowuje te spotkania i organizuje tylko dla swoich ludzi, gdzie nie ma pani innej opcji, o innym w ogóle myśleniu, no to te spotkania bardzo, bardzo pięknie przebiegają, bez żadnych w ogóle jakichś takich dosłownie rzeczy, które no, są dla niej bardzo kłopotliwe. I ja mówię, no I to jeszcze o jednym świadczy, że pani powinna być przygotowana w ogóle do dyskusji, a pani w ogóle nie podejmuje tej dyskusji z nami mimo zadawanych pytań. I proszę ojca, w ogóle to też jej powiedziała, aha, ona nam powiedziała, to co my tutaj robimy w Niemczech w ten sposób. A ja mówię, a co pani w ogóle tutaj robi w Niemczech? Kogo pani reprezentuje? Czy reprezentuje w ogóle Polaków? Czy reprezentuje pani w ogóle Niemców? Bo ja widzę, że w ogóle pani interesy niemieckie reprezentuje, zważywszy, że jeszcze w swojej wypowiedzi napomknęła, że przed 10 laty skończyła jurę na uniwersytecie w ogóle w Bonn i tam studiowała. Więc ja powiedziałam, no to zdobyła pani 10 lat temu przygotowanie, żeby pani w ten sposób właśnie dzisiaj agitowała do wejścia do Unii.
Pani Bożena, ja myślę, że taka postawa waszej grupy jest bardzo ważna, żebyście tylko wam wytrwałości starczyło, a wspomniane pozycje, no warto by było przedstawić szerszemu kręgowi.
Tak, proszę ojca, tylko że ja się boję, bo żeby one nie zaginęły, bo ja nawet nie jestem, proszę ojca, one są wydawane między innymi w ogóle w Warszawie. I proszę ojca, ja ciekawa jestem, bo być może dzisiejszą audycję słuchają nasi parlamentarzyści z Ligi Polskich Rodzin i ci, którzy myślą patriotycznie o dobrze Polski. Czy oni są w posiadaniu tych pozycji? Czy tylko te pozycje po prostu są tam wydawane? Rozumie ojciec?
Tak, tak, tak.
A służą po prostu wiadomo komu.
To warto, może w jakiś sposób warto by było, żebyśmy też do jakoś, nie wiem, czy kserokopię, czy...
Nie, kserokopię nie, proszę ojca. Ja jestem może, jakbym otrzymała w ogóle jakiś taki telefon, z kim by mogła w ogóle porozmawiać osobiście i być może ktoś będzie tu w Niemczech, bo chętnie bym służyła i oddała, bo ja niewiele z nich wyniosę, jako zwykły po prostu taki śmiertelnik, a ludzie, którzy po prostu się tym interesują, są ekonomistami, są tak jak panowie profesorowie, myślący po polsku i chcący dobra Polski, mogą naprawdę skorzystać z tych rzeczy i posłużyć się dosłownie cytatami nawet tych pozycji.
To może pani jutro wieczorem tak między 18 a 20 zadzwonić do Radia Maryja i mnie poprosić, to ja będę wtedy się dowiedzieć.
Dobrze, proszę ojca.
Świetnie.
Dobrze. Dziękuję. Szczęść Boże.
Pozdrawiam. Szczęść Boże. No i tak, panowie, taki głos dość ciekawy. Tutaj my mówimy o odnawialnych źródłach energii, o szansie dla Polski. A właściwie niby no, ponad naszymi głowami taki rozdział pod tytułem energetyka już w zasadzie został zamknięty. Jest to ciekawa sytuacja, prawda? Mimo to jednak z tymi programami do gmin i wszędzie indziej trzeba chyba docierać, prawda?
Moje na stanowisku, że nie ma sytuacji beznadziejnej. I trochę mnie zmartwiła ta nawet sytuacja, bo ja nie po raz pierwszy się spotykam z takim stanowiskiem, jak pani konsul reprezentowała. To jest dość nagminne i często nawet za granicą się spotykałem, tylko że u nas nie ma przeciwdziałania temu. Pierwszy raz słyszę, że właśnie osoba z zagranicy w ten sposób zareagowała. I gdyby więcej było osób, które tak zareaguje, to druga pani konsul by może nie odważyła się na takie coś. Ten materiał myślę, że będzie można zdobyć w Warszawie, bo to wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla ambasad czy dla konsulatów. I jeśli ojciec zdobędzie tytuły tylko, to myślę, że posłowie drogą oficjalną powinni zażądać, żeby ten materiał im dostarczono i można wtedy przestudiować i zobaczyć, co tam jest napisane. Ale ja uważam, że musimy do tego podchodzić bardzo, bardzo na serio. Znać, co tam jest napisane i reagować na to nie tak odruchowo, tylko mieć już argumenty i przedstawiać te argumenty, to nawet posłowie mogą interpelację w Sejmie i zażądać sprostowania czy odwołania.
Wyjaśnienia tych spraw.
I wyjaśnienia.
No ale właśnie, ja tak chciałem, podsumowując niejako nasze spotkanie, ponieważ już czas zbliża się do końca, chciałem panów zapytać to, o czym powiedziała pani Bożena i zresztą ta cała sytuacja, prawda, jest jakieś tam oficjalne zebranie, wszystko pięknie, ładnie i nagle, gdy ktoś zaczyna o coś pytać, jest brany do gdzieś tam do innej sali, izolacja i tak dalej. Czy panowie profesorowie mają, jaką panowie mają szansę w środkach przekazów, nie wiem, w radiach, są Radio RMF, Radio Z, jest Polskie Radio, jest Polska Telewizja, czy Telewizja TVN, Polsat i wiele jeszcze innych, no jedyno słusznych wydawało się, cała prawda, całą dobę, takie slogany są. Gdzie panowie mają szansę mówić szeroko o odnawialnych źródłach energii i o wszystkich tych sprawach, które się z nimi wiążą, a mianowicie wartość polskiej ziemi, szansa na niezależność ekonomiczną, energetyczną Polski. Czy jest to w ogóle tak, czy to jest normalnie szeroko dostępne?
Pan profesor Zimny, tak?
Ja może powiem swoje zdanie, że do tej pory udostępnił nam swoje łamy tylko dziennik, nasz dziennik, a zwracaliśmy się do wielu. I z tym jest problem. To samo jest w polskiej telewizji. Nie prowadzi się dyskusji merytorycznej. I dlatego myślę, że Radio Maryja może tą dyskusję zapoczątkować i może wygrać sprawę, jeżeli ta dyskusja będzie merytoryczna. I my chcemy służyć swoją osobą i wiedzą, przedstawiając dokumenty, argumenty, że to, co mówimy, nie wynika czy z zacietrzewienia, czy z walki z tym, tylko że z walki o Polskę. I chodzi o to, żeby obywateli polskich do tego przekonać, co my tutaj referujemy. Bo jest już tak jakoś skłócony polski naród, że właściwie w tej chwili poza tym naszym dziennikiem, no faktycznie nie prowadzi się takiej dyskusji na argumenty
merytorycznej, wiążących kluczowych sprawach dla Polski. Tu chciałem, odpowiadając na pytanie ojca, powiedzieć, że tak, że mamy problemy z publikacjami tego zakresu, tej tematyki. I chcę powiedzieć, że raporty, które przygotowywaliśmy dla Sejmu jako ekspertyzy jeszcze za rządów premiera Buzka, dotyczące właśnie tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, no nie zostały przyjęte do druku w dwóch najbardziej znanych dziennikach krajowych. Także w zasadzie możemy publikować wyłącznie w naszym dzienniku, za co dziękujemy redakcji, która od dłuższego czasu promuje te zagadnienia energetyki odnawialnej i od dłuższego czasu współpracujemy w tym zakresie. Będziemy pisać, promować wiatr, słońce, wodę, geotermię, wszystkie odnawialne źródła energii. I w zasadzie poza Radiem Maryja i naszym dziennikiem nie mamy tak życzliwych sobie i tej tematyce osób.
Bardzo serdecznie jeżeli można, chcę podziękować panom profesorom za to, że zdecydowaliście przyjechać do radia, że mogliśmy na ten temat rozpocząć jak gdyby cykl audycji, bo ja myślę, że będzie to cykl audycji, proszę ojca, dlatego, żebyśmy dzisiaj mówili ogólnie. Natomiast tutaj mamy do informacji odnośnie wody, odnośnie słońca, odnośnie baterii, odnośnie różnych innych spraw związanych również z odwiertami, że będzie to duże zainteresowanie i dlatego cieszę się, że panowie profesorowie dzisiaj rozpoczęli jak gdyby to uświadomianie. Poza tym uważam, że również na wykładach dla samorządu można by było wykorzystać wiedzę panów profesorów, dlatego że ta wiedza jest potrzebna przede wszystkim samorządom po to, żeby umiały sobie postawić pytanie, dla kogo chcą przejąć władzę i komu chcą służyć, bo to, co pan profesor Zimny powiedział przed chwilą, że jednak istotną sprawą jest to, że my żyjemy dzisiaj, ale jutro, pojutrze, w przyszłym wieku będą żyły następne pokolenia.
I co my zostawimy po sobie?
I co zostawimy, więc żegnając, dziękując bardzo panom profesorom, myślę, że będzie jeszcze okazja. Naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany Jacek Zimny oraz pan profesor doktor habilitowany Jan Sokołowski, a ja na jutrzejszą, to znaczy na dzisiejszą audycję rolniczą zapraszam wszystkich tych, którzy są zainteresowani, proszę państwa, kolejną rocznicą dania ojczyźnie naszej błogosławionej Karoliny Kuski. To się zbiega akurat z podwórkowymi kółkami granicowymi, to się zbiega z problemami, jakie mają tam koło Przyjaciół Radia Maryja i inne organizacje młodzieżowe w nagłaśnianiu tego kultu na swoim terenie.
A jeszcze tak żegnając się też i dziękując panu profesorom i panu redaktorowi redakcji Lidnicznej, panu Michałowi Grabiance za ten dzisiejszy wieczór i noc praktycznie. Taka konkluzja nasuwa mi się właśnie z tej rozmowy. Otóż ktoś powiedział, pani z Lublina mówiła o tym, że pytają niektórzy, a dlaczego mają ziemi polskiej nie sprzedać? Bo przecież będziemy, przecież tak jak dzisiaj możemy wejść do lasu, to będziemy pewnie do tego lasu wejść mogli i po tej ziemi chodzić. Ale przecież chyba chodzi o to jeszcze, kogo ta ziemia będzie żywić. Kogo ta ziemia jeszcze będzie żywić i kto będzie mógł na niej gospodarzyć, z niej czerpać różne zyski, takie jak chociażby te, o których dzisiaj mówimy. I o tym trzeba by naprawdę bardzo mocno i na serio pomyśleć.
I czy będziemy musieli jeść zatrutą żywność, czy będziemy mogli jeść polską, zdrową żywność?
Dziękuję serdecznie panu profesorowi, panu redaktorowi Michałowi Grabiance.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, za możliwość przedstawienia tej prezentacji. Niech ten materiał będzie bogactwem do przemyśleń dla naszych rodaków.
I myślę, że do usłyszenia jeszcze na antenie Radia Maryja i do przeczytania w naszym dzienniku.
Do zobaczenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja przypomnę, drodzy radiosłuchacze, że naszymi gośćmi byli pan profesor Julian Sokołowski z Polskiej Akademii Nauk oraz pan profesor doktor habilitowany Jacek Zimny z AGH. Obaj panowie profesorowie doktorowie habilitowani. I także redaktor redakcji rolniczej, pan redaktor Michał Grabianka. Niech zatem teraz zaśpiewa dla nas Mazowsze i później usłyszymy wiadomości.
zapraszam do wysłuchania wiadomości. Z kraju. Komitet protestacyjny Stoczni Szczecińskiej apeluje do grupy kapitałowej, do której należy część akcji przedsiębiorstwa, o jak najszybsze przekazanie swoich akcji Skarbowi Państwa. Stan prawny wynikający z obecnej struktury własnościowej w stoczni uniemożliwia bowiem przejęcie kontroli nad holdingiem przez państwo, a tym samym opóźnia termin wznowienia produkcji. W komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej napisano, że trudności z przejęciem akcji wynikają ze złej woli części byłego zarządu i Rady Nadzorczej. Z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego spotkali się premier Leszek Miller i minister gospodarki Jacek Piechota. Zapewnili, że rząd mimo posiadania zaledwie 10% akcji Stoczni Szczecińskiej wciąż jest zainteresowany udzieleniem pomocy i przejęciem kontroli nad przedsiębiorstwem. Szczecińska Porta Holding S.A. straciła w październiku płynność finansową. Od 4 marca tego roku około 6 tysięcy pracowników holdingu przebywa na przymusowych urlopach. Na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie misyjne spotkanie dzieci. Biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz odbył z maluchami specjalną podróż opowieść przez kontynenty. Obecni na spotkaniu misjonarze podkreślali, że modlitwa jest im bardzo potrzebna. Zawsze, kiedy jedziemy do innego kraju, czekają nas wielkie przeżycia. Inny klimat, inna kultura, inni ludzie. Trzeba się do wszystkiego przyzwyczajać, co czasem jest trudne i dlatego potrzebujemy dużo modlitwy, powiedziała siostra Tadea ze zgromadzenia świętego Dominika, pracująca obecnie w Kamerunie. Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. Rada Polityki Pieniężnej nie widzi konieczności zmiany dotychczasowej polityki kursowej, mówi redaktor Robert Knap z naszego dziennika.
Na dzień dzisiejszy Rada Polityki Pieniężnej uznała po ostatnim posiedzeniu, że nie ma potrzeby zmiany polityki kursowej, polityki monetarnej w Polsce. Według prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza polski złoty nie jest przewartościowany, a więc uważa on, że jest on na takim poziomie, na jakim być powinien i nie ma tutaj dla niego żadnych złych sygnałów, że ten złoty właśnie jest zbyt drogi. Natomiast jakby rzeczywistość, ekonomia, przedsiębiorstwa, to się dzieje, rynek w Polsce przeczy całkowicie tym tezom. Oczywiście tutaj kilka dni temu, no wystarczy przypomnieć, że kilka dni temu ponad 100 różnego typu przedsiębiorstw, ale dużych przedsiębiorstw, poważnych przedsiębiorstw, ale również i takich, które nie są właśnie tymi molochami, ale także małych i średnich, podpisało list otwarty w sprawie zbyt wysokiego kursu złotego, zbyt restrykcyjnej polityki monetarnej w Polsce. Wśród tych firm, które ten list sygnowały, znajdują się m.in. takie przedsiębiorstwa jak Polskie Huty Stali. Przypomnijmy, że niedawno powołany koncern Polskie Huty Stali skupia 4 największe polskie huty. Są to m.in. Huta Katowice, Huta Sędzimira, Cedle, Florian, a więc te wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują nie tylko na polski rynek, ale także eksportują. List podpisał również stocznie. Stocznie, jak wiadomo, prawie cała produkcja stoczniowa w tym momencie jest sprzedawana za granicą.
Mówił redaktor Robert Knap. Prawie 3000 osób przybyło na Jasną Górę w 14. pielgrzymce anonimowych alkoholików. Spotkanie pod hasłem Być wolnym, aby kochać zorganizowały częstochowskie grupy AA, Olśnienie 2 i Al-Anon Nadzieja. 14. jasnogórskie spotkania AA rozpoczęły się popołudniową modlitwą przed obrazem Matki Bożej. W tym roku uczestniczą w nich nie tylko osoby cierpiące na chorobę alkoholową, ale także ich rodziny. W czasie dwudniowego spotkania pielgrzymi wezmą udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej po jasnogórskich wałach, w apelu jasnogórskim i Eucharystii, którą odprawi o północy w kaplicy Matki Bożej biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz. Biskup radomski Zygmunt Zimowski udzielił święceń kapłańskich 21 diakonom diecezji radomskiej oraz jednemu z opactwa ojców cystersów. W diecezji pracuje 689 kapłanów. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.
To
Pozdrawiam serdecznie wszystkich przyjaciół Radia Maryja, a szczególnie posługujących bezinteresownie i ofiarnie, tworzących biura i koła przyjaciół Radia Maryja. Często jesteście osamotnieni w tej służbie nowej ewangelizacji, ale nie jesteście sami. Jest z nami Matka Najświętsza. To jest szczególna droga do świętości. Serdecznie Bóg zapłać za zorganizowanie pielgrzymek młodzieżowej i dzieci na Jasną Górę. Prosimy o organizowanie już pielgrzymki wszystkich przyjaciół Radia Maryja na Jasną Górę na 14 lipca. Punktem centralnym będzie msza święta o godzinie 11. Wszyscy zaangażowani bardziej w Radio Maryja mają już mszę świętą 13 lipca w sobotę o godzinie 19. Uprzejmie proszę, zwróćmy uwagę, by w pierwszej kolejności czynić to, o co prosimy w Radiu Maryja, także pielgrzymki rodziny Radia Maryja, a nie czynić wszystkiego innego, bo to wszystko inne może osłabić nasze wspólne działanie. Teraz też uprzejmie proszę Was, siostry i bracia, zbiór i kół przyjaciół Radia Maryja, o prowadzenie promocji Radia Maryja. Informowanie o nim w swych środowiskach, na przykład przez rozprowadzanie bezinteresowne przed kościołami po mszach świętych pięknych mini-albumów Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, a także informatorów o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która kończy pierwszy rok akademicki i proponuje w systemie dziennym i zaocznym 3-letnie studia licencjackie. Dziennikarstwo, radiowe, telewizyjne, prasowe, internet i politykę społeczną, praca w rządowych i pozarządowych instytucjach zabezpieczających życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz dwusemestralne studia podyplomowe, dziennikarstwo i pedagogika. Informacje na ten temat, na temat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej możecie Państwo otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerami telefonu 0 prefix 56 610 7208 610 7208. Wymieniony album, mini album, jak i informator o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej możecie Państwo otrzymać u wspaniałych sióstr Loretanek, w wydawnictwie sióstr Loretanek. Podaję adres wydawnictwa. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, ulica Żeligowskiego 16/20, 04 476 Warszawa, Remberg. Ulica Żeligowskiego 16/20, 04 476 Warszawa, Remberg. Oraz dwa telefony. 0 prefix 22 673 58 39. 673 58 39 i drugi telefon 0 prefix 22 673 46 93 673 46 93. Przypominam też, że mamy już nową rodzinę Radia Maryja, jest bardzo piękna, jest to pismo dla całej rodziny, od dzieci do starszych. Są tu przeróżne porady i duchowe, i wychowawcze, i medyczne, i dla cierpiących, i dla młodzieży, i dla małych dzieci, dla podwórkowych kółek różańcowych, dla małżeństw, również o gotowaniu i wiele innych spraw, co można w bibliotece, w naszej księgarni dostać. Też na ten temat możemy się zorientować, jak również cały spis wszystkich częstotliwości Radia Maryja na całą Polskę. Serdecznie dziękuję za uwagę i Bóg zapłać za współpracę, za aktywne włączenie się w dzieło nowej ewangelizacji.
I drodzy radiowcy, oczywiście te informacje dotyczące Polski, ale także one dotyczą Ameryki Północnej. Także dziękujemy wszystkim tym, którzy posługują bezinteresownie dla Radia Maryja, czy to właśnie na Florydzie, w Chicago, Nowym Jorku, New Jersey, w New Britain, w Buffalo, Detroit i idę teraz, o jeszcze South Bend bym zapomniał, South Bend idę teraz do Kanady, to jest Quebec, to jest Ottawa, to jest Toronto, Oakville i London, a także Winnipeg. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy już od wielu lat już mają wypróbowane formy tej posługi, czy też ci, którzy dopiero teraz rozpoczynają jakoś, może przebijają się, pierwsze kroki stawiają jeszcze w innych miastach, miejscowościach, miasteczkach Stanów Zjednoczonych i Kanady, których tak nie wymieniłem, ale o wszystkich pamiętamy, wszystkim jesteśmy wdzięczni ogromnie i mówię to także dlatego, że przecież zbliża się już nasza kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maryja Ameryki Północnej do Częstochowy w Doylestown w Pensylwanii, abyśmy tam właśnie mogli spotkać się, modlić razem, także łączyć się poprzez falę Radia Maryja z naszymi rodakami w ojczyźnie i rozsianymi na całym świecie. Te zapisy przypomnę może jeszcze wtedy, gdy będą z nami słuchacze z innych jeszcze stacji nadawczych naziemnych, za jakieś kilkanaście minut. A teraz wszystkim tym, którzy słuchają nas na Florydzie, wszystkich zapraszam do wysłuchania felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówi do nas ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Nagórny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Drodzy radiosłuchacze, kochana rodzino Radia Maryja. Uroczystość Bożego Ciała pozwala nam wciąż na nowo i coraz głębiej widzieć ten dar Bożej miłości. Oto Chrystus daje nam swoje ciało i swoją krew jako pokarm i napój. W Eucharystii zostaje niejako przedłużona rzeczywistość wcielenia. Oto Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, a teraz to ciało pod postaciami chleba i wina daje nam na pokarm. Pozwólcie, drodzy radiosłuchacze, że nie będę jednak mówił dzisiaj o Eucharystii, lecz nawiążę do tej prawdy o wcieleniu. Do prawdy, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało i narodził się z Maryi Dziewicy. Stało się to w chwili zwiastowania, a Maryja nosiła swego Syna, Boga człowieka pod sercem. Dla ludzi, którzy przyjmują tę prawdę o wcieleniu Syna Bożego, jest jasne, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, by przedwieczne słowo Ojca mogło zjednoczyć się z czymś, co nie byłoby człowiekiem. Na tej kanwie chcemy dziś rozważyć prawdę o początku życia ludzkiego, o potrzebie ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia. Czynimy to ze świadomością, że ciągle są ludzie, którzy kwestionują tę prawdę, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia. W krótkim słowie, nie jestem w stanie przedstawić tych wszystkich koncepcji, które próbują podważyć prawdę o takim początku życia ludzkiego. Zresztą nie wiem, czy to potrzebne. Jeśli jednak chcemy prawdziwie stać na straży życia ludzkiego, trzeba byśmy sami dobrze rozumieli, że nie można z tej troski o życie wykluczyć tych, którym od poczęcia przysługuje godność osobowa. Początek indywidualnej historii człowieka nie przypada na dzień jego urodzin, lecz na chwilę poczęcia, albowiem w zapłodnionej komórce jajowej, w jej kodzie genetycznym, jest już wszystko to, co decyduje o istotnych cechach poczętej istoty ludzkiej. Przez miesiące życia ukrytego zachodzą w tej istocie wydarzenia, które mają istotny wpływ na dalsze jego etapy. Coraz częściej embriologia i psychologia prenatalna ukazują, jak niektóre zachowania i postawy ludzkie trzeba interpretować w świetle życia płodowego danego człowieka. Owoc przekazywania życia ludzkiego czytamy w instrukcji Donum Vitae od pierwszego momentu swego istnienia, a więc począwszy od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie należy się każdej istocie ludzkiej w jej integralności cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od momentu swego poczęcia i dlatego od tego samego momentu należy jej przyznać prawa osoby, wśród których jest przyznana. przede wszystkim nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia. I ta instrukcja dodaje, embrion powinien być traktowany jak osoba. Musi on być również chroniony w swej integralności i leczony w granicach możliwych, jak każda inna istota ludzka podległa opiece lekarskiej. Chciałbym jednocześnie podkreślić, choć zdaję sobie sprawę, że trudno to wyjaśnić w kilku zdaniach, że poszanowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia jest obowiązkiem także tych, którzy mają jakieś wątpliwości, czy życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Dlaczego? Tu trzeba przypomnieć ważną zasadę etyczną, że człowiek nie powinien działać w sumieniu wątpliwym, lecz zawsze poszukiwać takich racji, by jego wybór był moralnie pewny. A właśnie dopiero wtedy, kiedy ktoś chroni życie od poczęcia, może mieć taką moralną pewność, że nigdy nie pozbawi życia człowieka. Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary poświęconej przerwaniu ciąży pisze o tym tak. Można co najmniej stwierdzić, że współczesna nauka, nawet najbardziej zaawansowana, nie daje żadnego istotnego oparcia dla zwolenników przerywania ciąży. Zresztą nie do nauk biologicznych należy wydawanie decydującego orzeczenia o zagadnieniach ściśle filozoficznych i moralnych, a tego rodzaju zagadnienie chwili, w której powstaje osoba ludzka lub o prawnej dopuszczalności przerywania ciąży. Z moralnego natomiast punktu widzenia wiadomo, choćby przypadkiem ktoś wątpił, czy skutkiem poczęcia jest osoba ludzka, że nawet samo narażenie się na niebezpieczeństwo popełnienia zabójstwa jest obiektywnie grzechem ciężkim. Także Jan Paweł II odniósł się bardzo wyraźnie do tego problemu, stwierdzając w Ewangelium Vitae, że chodzi tu o tak wielką sprawę z punktu widzenia powinności moralnej, że, i tu cytuję słowa Ojca Świętego, nawet samo prawdopodobieństwo istnienia osoby wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego. Właśnie dlatego, niezależnie od dyskusji naukowych i stwierdzeń filozoficznych, które magisterium nie angażował się bezpośrednio, Kościół zawsze nauczał i nadal naucza, że owoc ludzkiej prokreacji od pierwszego momentu swego istnienia ma prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki moralnie należy się ludzkiej istocie w jej integralności oraz jedności cielesnej i duchowej. O innych sprawach związanych z obroną życia poczętego powiem za tydzień, a teraz pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Zapłać szczęść Boże, mówił do nas ksiądz profesor dr habilitowany Janusz Nagórny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako że najmłodsi słuchacze Radia Maryja zmierzają na Jasną Górę, już dzisiaj za 7 godzin rozpocznie się pielgrzymka, to ta pieśń.